kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaprasza Andrzej Ilczuk.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Większość ekspertów podczas konsultacji namawiała prezydenta Bronisława Komorowskiego do przyjęcia ustawy o nasiennictwie związanej częściowo z żywnością modyfikowaną genetycznie. W Belwederze odbyła się dwugodzinna dyskusja nad przyjętą przez parlament ustawą o nasiennictwie. Bronisław Komorowski uważa, że jest to bubel prawny, ale zaznaczał, że nie podjął jeszcze decyzji, czy zawetuje ustawę. Musi podjąć ostateczną decyzję do 24 sierpnia. Prezydent powiedział, że w ostatniej chwili dołączono do tej ustawy kontrowersyjne przepisy dotyczące żywności modyfikowanej genetycznie. Zabrakło natomiast poważnej debaty publicznej. Prezydent zadeklarował, że jest zwolennikiem GMO i jego zdaniem nie ma żadnych naukowych dowodów, że rośliny modyfikowane genetycznie są szkodliwe. Są to raczej lęki w społeczeństwie, które można uśmierzyć za pomocą szerokiej debaty publicznej. Zapytałem Marka Sawickiego, czy prezydent powinien podpisać tę ustawę, skoro uznał ją za bubel prawny.
Skąd to przekonanie u pana prezydenta, dlatego że ta ustawa reguluje wiele kwestii związanych z rejestrem i przypomnę, że to przepisy unijne wprowadzają regionalny rejestr odmian. Tu nie chodzi o rejestr krajowy, tu nie chodzi o wewnętrzne przepisy. I jasno w tej ustawie, co też jest źle medialnie tłumaczone, jasno w tej ustawie nie ma chęci wprowadzania uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Jest wręcz wpisany zakaz obrotu materiałem siewnym. Jest również wpisana delegacja dla ministra rolnictwa, że jeśli stwierdzi, że odmiana wpisana do rejestru przez jakiekolwiek państwo naszego regionu, dajmy na to Czechy, Słowację, Niemcy, Wielką Brytanię, okaże się, że ma minister informację, że jest szkodliwa dla zdrowia, dla środowiska, ma prawo tę odmianę skreślić niezależnie od tego, czy ona jest odmianą genetycznie modyfikowaną, czy też jest odmianą tradycyjną. Więc nie rozumiem, skąd to przekonanie. Przy tej ustawie wprowadzono sztuczny szum medialny. Ten zapis, który mówi o rejestrze odmian, on tylko i wyłącznie daje nam, że nie będziemy płacili kary przed Trybunałem Europejskim. Ale jeśli pan prezydent nie podpisze, trudno, no będziemy na liście państw, które prawo nasienne mają dalej nie dostosowane, nie implementowane, bo tak jak powiedziałem, ona implementuje kilka dyrektyw, kilka rozporządzeń i jest to ustawa kompleksowa, natomiast odnoszenie się do niej przez pryzmat tego rejestru odmian jest kompletnym nieporozumieniem.
Panie ministrze, obserwując w mediach dyskusję na temat ustawy o nasiennictwie, ma się wrażenie, że dotyczy ona wyłącznie odmian modyfikowanych genetycznie.
Panie redaktorze, dziwię się Sejmowi, bo w tamtej drugiej ustawie może w pełni całkowicie zakazać upraw, obrotu i ja wszystkich tych, którzy boją się roślin genetycznie modyfikowanych i protestują przeciwko jakimkolwiek możliwościom ich wprowadzenia na terytorium Polski, zachęcam ich, żeby bardzo mocno protestowali przeciwko importowi także pasz genetycznie modyfikowanych i żeby bardzo ostro protestowali przeciwko importowi żywności genetycznie modyfikowanej, bo często mam wrażenie, że ci, którzy najgłośniej protestują przeciwko uprawom GMO, jednocześnie najwięcej kupują produktów opartych czy wyprodukowanych na bazie GMO. Więc jeśli chcemy mieć Polskę wolną, bo się boimy, bo są jakieś przesłanki, których ja nie znam, że to jest szkodliwe i może powodować uszczerbki na zdrowiu. Więc jeśli są takie przesłanki, to nie możemy zachowywać się nierozsądnie w sposób taki, że oto w Polsce, w Europie nie będziemy uprawiać, ale niech inni uprawiają, niech tam bioróżnorodność będzie zagrożona, niech tam środowisko będzie zagrożone. Ważne, że gdzieś indziej ktoś będzie to uprawiał i tańsze do nas importował. No nie jest to w mojej ocenie uczciwe i dlatego jeszcze raz powtarzam, że jeśli to środowisko, które boi się roślin genetycznie modyfikowanej, podejmie taką samą zdecydowaną akcję na rzecz zakazu importu paszy i na rzecz zakazu importu żywności genetycznie modyfikowanej, to wtedy rozumiem, że gramy uczciwie. Natomiast często mam wrażenie, że mamy do czynienia z dyskusją pod dyktando importerów pasz genetycznie modyfikowanych i żywności genetycznie modyfikowanej.
Jak pan się odnosi do twierdzenia, że bez GMO grozi nam głód?
Nieprawda. W mojej ocenie mamy jeszcze tak duży potencjał rozwojowy rolnictwa konwencjonalnego, że spokojnie możemy sobie z tymi kwestiami poradzić. Dzisiaj też nie do końca jest jasna sprawa, na ile te rośliny genetycznie modyfikowane mają zwiększone plonowanie. Więc tu akurat w tym momencie opinii nie podzielam. Jeszcze raz podkreślam. Dzisiaj jest jeszcze duży potencjał rozwojowy rolnictwa konwencjonalnego, bez konieczności sięgania po GMO. Ważne tylko, żeby zmieniając polityki rolne na świecie, ustawić się nieco bardziej na rozwój, na aktywną produkcję, a nie tak jak do tej pory na przykład w Europie na gotowość produkcyjną.
Niedawno odbyła się konferencja prasowa, na której mówił pan m.in. o polskich naukach rolniczych. Jak wypadają polskie nauki rolnicze na tle Europy?
Nauki rolnicze, jak każda inna dziedzina gospodarki, jak każda inna dziedzina nauk, mniej więcej są na poziomie średnioeuropejskim. Generalnie nauki rolnicze Europy nie podążają za tempem nauk rolniczych Ameryki Północnej czy Południowej i dlatego, że pojawiają się nowe środki budżetowe, duże środki budżetowe po roku 2013. Zaprosiłem wszystkie środowiska związane z nauką rolniczą po to, żeby im przekazać, jakie będą możliwości. I żeby te środowiska już dzisiaj pracowały nad programami, bo dobrego programu badawczego nie przygotowuje się w 3 tygodnie. Na to trzeba 2-3 lata. I właśnie mamy rok 2011. Po to, żeby skorzystać ze środków już na początku roku 2014, trzeba już teraz dobrze się przygotować. I tu nie wystarczy tylko i wyłącznie współpraca między naszymi instytutami, uczelniami czy uniwersytetami, ale trzeba też również mieć tą współpracę międzynarodową na uwadze i między innymi po to było to spotkanie, żeby przybliżyć polskiej nauce rolniczej informacje o tym, że jest szansa na duże pieniądze, które warto, żeby były wykorzystane na badanie, na dobre, wcześniej wypracowane programy.
Dodam jeszcze, że 5 października tego roku planowany jest drugi Kongres Nauk Rolniczych. Odbędzie się on w Warszawie w Centralnej Bibliotece Rolniczej i poświęcony będzie Narodowym Strategicznym Programom Badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. W przygotowanie kongresu zostanie włączona większość jednostek naukowych nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a także uczelnie przyrodnicze i rolnicze oraz jednostki Polskiej Akademii Nauk. Wydarzenie jest kontynuacją zeszłorocznego spotkania środowisk naukowych, które odbyło się w maju 2009 roku w Puławach pod hasłem Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Do końca września trwają konsultacje społeczne dotyczące Zielonej Księgi Promocji. Zielona Księga, przygotowana przez Komisję Europejską i opublikowana w lipcu tego roku, zawiera 16 pytań, które dotyczą celów, jakie ma realizować polityka informacyjna i promocyjna na rynku wewnętrznym oraz zewnętrznym, a także narzędzi ich realizacji. Panie ministrze, proszę o przybliżenie idei Zielonej Księgi Promocji.
Rozpoczyna się dyskusja w Brukseli na życzenie komisarza do spraw rolnictwa, pana Ciolosa. Bruksela, wspólna polityka rolna, rocznie przeznacza niewielkie pieniądze, bo to jest niewiele ponad 50 milionów euro na promocję i ciągle zastanawiamy się, jak racjonalnie te pieniądze wykorzystywać. Ja tylko przypomnę, że Polska jeszcze do czasu, kiedy nie miała własnych funduszy promocji, to z tych pieniędzy unijnych czerpała 6-7% całego budżetu. Natomiast od 2 lat mamy już te nasze także fundusze promocji, które wspierają nasze kampanie promocyjne. No i okazuje się, że dzięki temu mamy w tej chwili udział w tym 50-milionowym torcie na poziomie 12%, a więc widać wyraźnie, że jeśli jest stworzony mechanizm tego udziału własnego, to ta promocja realizowana jest zdecydowanie szybciej. Co ważne, ta promocja jest skuteczna, bo jeśli patrzymy na dane eksportowe, to z roku na rok, od 2002 roku, wartość eksportu polskich artykułów rolno-żywnościowych zdecydowanie rośnie i nawet w tych trudnych czasach, a więc w kryzysie roku 2009, to rolnictwo było takim kołem zamachowym naszej gospodarki, bo to z rolnictwa prawie 13% wartości eksportu szło na zewnątrz i jak patrzymy na dane za pierwsze półrocze tego roku, to okazuje się, że ta dynamika wzrostu eksportu artykułów rolno-żywnościowych utrzymuje się na poziomie kilkunastu procent rok do roku, więc jest szansa na kolejny dobry wynik gospodarczy.
Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu opracowanego właśnie przez pana, na pana wniosek, programu wieloletniego pod nazwą Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska na lata 2011-2015. Na czym polega ten program?
Nie tylko o ochronie roślin uprawnych, ale przede wszystkim to, co mnie bardziej interesuje, to przyjęliśmy program także wspierania uprawy roślin motylkowych, badań nad produkcją roślin motylkowych, bo jeśli z jednej strony mówimy o tym zagrożeniu, jakie może nieść uprawa roślin genetycznie modyfikowanych, to z drugiej strony przecież trzeba znaleźć alternatywę produkcji w oparciu o własne rośliny, własne gatunki i oprócz tego, że od 2 lat mamy dopłaty do uprawy roślin motylkowych, roślin strączkowych, to także chcę, żeby instytuty, które zajmują się badaniem odmian, również popracowały nieco głębiej nad jakością tych odmian. I tu szczególnie chodzi o takie kwestie jak badania nad bobikiem, grochem, peluszko czy powiedzmy lucerno-koniczyną, gdzie chcemy, żeby te odmiany były coraz doskonalsze. I to jest 5-letni program za 38 milionów złotych, więc to jest program istotny i myślę, że wart informacji.
Mówił Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Za chwilę kilka informacji.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że tegoroczne żniwa są jednymi z najtrudniejszych od 40 lat. Zdaniem ministra są one w dużej mierze uzależnione od sytuacji na światowych rynkach zboża.
W sporej części Polski, szczególnie na wschód od Wisły, jakość zbóż jest nieco gorsza. Jest to zboże paszowe, ale uspokajam, w pozostałej części kraju zboże chlebowe jest dobrej jakości i z pewnością na cele konsumpcyjne nam go wystarczy.
Minister Marek Sawicki spotkał się na wniosek Izby Zbożowo-Paszowej z zarządem Europejskiej Federacji Producentów Pasz FEFAK. Federacja ta zrzesza branżowe organizacje sektora paszowego z 21 państw Unii Europejskiej oraz 5 organizacji z pozostałych krajów Europy. Podczas spotkania minister Sawicki przedstawił priorytety polskiej prezydencji w zakresie rolnictwa, a także zaprezentował nasze stanowisko w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej. Podkreślił, że płatności bezpośrednie powinny być ustalane w oparciu o obiektywne kryteria. Podkreślił także rolę drugiego filara WPR dla modernizacji i rozwoju gospodarstwa. Prezydent FEFAK Patrick van den Aven zaznaczył, że federacja nie wypracowała jeszcze stanowiska w sprawie przyszłych płatności. Stwierdził jednak, że unijny budżet nie powinien być dzielony ze względu na staż danego kraju w Unii Europejskiej. W trakcie rozmowy podkreślono, że stabilizacja na rynku zbóż ma ogromne znaczenie dla produkcji zwierzęcej w całej Unii. Obecny zakres interwencji, a także niska cena interwencyjna zbóż nie sprzyjają stabilizacji tego rynku. Federacja pozytywnie oceniła starania polskiego ministra o urealnienie tej ceny. Podkreślono także potrzebę szybkiego reagowania na występowanie sytuacji kryzysowych, takich jak na przykład dioksyny czy bakteria E. coli, w celu wyeliminowania ich negatywnych skutków. Omówiono również problem wykorzystania białka pochodzenia zwierzęcego w produkcji pasz, a także rozwoju upraw roślin motylkowych. Prezydent FEFAK poinformował, że w 2013 roku w Krakowie odbędzie się Kongres Federacji. To wszystko w dzisiejszej audycji, którą przygotował i prowadził Andrzej Ilczuk. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
Kwadrans z ministrem rolnictwa. Magazyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.